Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Dzisiaj obchodzimy Dzień Bez Przekleństw, którego celem jest zwrócenie uwagi na piękno języka polskiego i zachęcenie jego użytkowników do unikania wulgaryzmów. O tym, jak można poprawić jakość komunikacji i promować poprzez nią wzajemny szacunek, będziemy rozmawiać z profesor Danutą Kępą-Figurą, językoznawczynią i mediolingwistką z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani.
Rozpocząć naszą rozmowę chciałbym od przybliżenia pojęcia kultury języka. Jak jest ono definiowane?
Kultura języka jako wyrażenie ma bardzo wiele znaczeń. Zasadniczo można powiedzieć, że kultura języka to pewien efekt pewnej pracy, pewnych działań, jakieś mechanizmy, ale właśnie również dążenie do tego efektu. To jest kultura języka. Jak mówimy o kulturze języka, zresztą taki przedmiot na studiach również jest, prawda, jest to również dział językoznawstwa, to myślę, że w tym przypadku warto powiedzieć, że kultura języka jest pewnym zespołem norm, pewnym zespołem praktyk, które mają na celu świadome, poprawne, etyczne i skuteczne komunikowanie. I to więc jest to zespół norm, ale również wynik działalności i mówienia zgodnego z tymi normami.
To może trochę przybliżmy właśnie te aspekty, które obejmuje to pojęcie.
Chyba najłatwiej rzeczywiście jest mówić o kulturze języka w takim praktycznym rozumieniu tego wyrażenia, mówiąc o składnikach kultury języka, czyli poprawności, sprawności, etyce i estetyce. To są składniki kultury języka i myślę, że nawet już te etykietki, te kategorie zapowiadają, co się mieści w ramach kultury języka. Najważniejszym składnikiem kultury języka jest poprawność językowa, czyli mamy mówić poprawnie. To jest taka podstawa tych wszystkich pozostałych warunków mówienia w ramach kultury języka na wysokim poziomie. A więc mówimy skutecznie, mówimy etycznie, to znaczy szanując odbiorcę, respektując jego przyzwyczajenia, jego oczekiwania, tym kim on jest, traktując go podmiotowo. I estetyka, czyli mówimy ładnie, co by to nie było, bo ładne jest dla różnych ludzi coś innego.
Podejmujemy dzisiaj ten temat również dlatego, że język jest kluczowym elementem poznawania świata, budowania własnego ja i nawiązywania relacji społecznych. Jakie więc znaczenie odgrywa kultura języka w życiu jednostki, ale też całego społeczeństwa?
Im wyższa kultura języka, tym większa zdolność formułowania i analizowania myśli. Im większa kultura języka, wyższa kultura języka, tym większa skuteczność wypowiedzi. Możemy osiągać swoje cele. To jest chyba intuicyjnie wyczuwalne, że jeżeli dobrze się prezentujemy, a język jest taką formą prezentacji nas samych, ubiera nas tak samo jak ubrania. Jesteśmy w coś ubrani, jesteśmy również ubrani w język, którym się posługujemy. A więc to, jak mówimy, wpływa na ocenę naszej wiarygodności, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani, ułatwia awans zawodowy, społeczny awans, ktoś się z nami chce kolegować lub nie chce się z nami kolegować. Służy skuteczności, jest naszą wizytówką, kształtuje relacje, łagodzi obyczaje, sprawia, że jest nam łatwiej nawet wtedy, kiedy się z kimś nie zgadzamy. Więc to jest nam jako jednostkom, dla nas to jest ważne. No i oczywiście nie można tego pominąć, że kultura języka, czyli świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych daje nam możliwość uczestniczenia w kulturze i w życiu społecznym.
Język, jak już wspomniałyśmy, jest fundamentalnym narzędziem komunikacji, więc to ludzie go kształtują. Jeśli duża liczba osób popełnia ten sam błąd, na przykład używa jakiegoś słowa niezgodnie z jego znaczeniem, łamiąc tym samym zasady kultury języka, to co ma pierwszeństwo? Czy język powinien dostosować się do tego sposobu użycia przez jego użytkowników, czy raczej ludzie powinni zadbać o poprawność swoich wypowiedzi, czy może właśnie to zależy od sytuacji, od kontekstu?
Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak język poza człowiekiem. My oczywiście nie tworzymy sobie języka od zera, zastajemy ten język na świecie, jak się rodzimy, ale jednocześnie język jest efektem naszej działalności. i są to siły przeciwstawne, które wpływają na efekt końcowy w danym momencie, jaki język jest, albo może inaczej, skoro mówimy o kulturze języka, jakim on być powinien, jakim on jest akceptowany. Kiedy mówimy o kulturze języka, no to pojawia się pojęcie normy. No i teraz, czy tak jak ludzie mówią, no powinnyśmy tutaj wziąć pod uwagę kategorię uzusu, czyli zwyczaju językowego. I ludzie mówią poprawnie i niepoprawnie. I wyobraźmy sobie, że mówią ludzie bardzo często niepoprawnie, niezgodnie z normą, ale jest to bardzo popularna forma, jest coraz częściej używana. I pytanie, pani redaktor, pytanie, czy w takim razie powinniśmy, nie tyle czy język ma się dostosować, tylko czy my powinniśmy zaakceptować takie innowacje, prawda, takie propozycje zmiany, bo jeszcze nie zmiany, tylko propozycje zmiany, czy my jako ludzie najpierw, a potem my jako językoznawcy na poziomie normy już takiej wzorcowej, czy mamy akceptować? Nigdy kryterium uzualne nie może być kryterium jedynym. To, czy jest kryterium najważniejszym, zależy od osoby, od postawy, jaką wobec języka ta osoba przyjmuje. Zazwyczaj kryterium uzualne nie jest traktowane jako podstawowe kryterium. Natomiast jeżeli używanie jakiejś formy albo jakiegoś słowa w jakimś znaczeniu będzie obecne już nie tylko w języku potocznym, ale w innych odmianach języka, w różnego rodzaju tekstach, no to wtedy myślę, że takie może nieco rozszerzone rozumienie kryterium uzualnego trzeba by było brać pod uwagę, ale tam wtedy też krzyżuje się to z innymi kryteriami oceny innowacji.
Czy są jakieś konstrukcje, na przykład językowe, które wcześniej nie były akceptowane, uznawane były za błędne, a dziś są już uznawane za poprawne?
Oczywiście. Język cały czas się zmienia i gdyby państwo zajrzeli do chrestomatii staropolskiej, zobaczyliby państwo, jak wyglądała staropolszczyzna, z pewnością nie był to język w naszym myśleniu poprawny, prawda? Tak jak my o nim myślimy. Jak mówimy o normie, czyli czegoś, co jest poprawne, pojęcie poprawności nie jest zero-jedynkowe. Czyli mamy stopnie normy, jak również mamy takie byty, które chcą się przenieść z uzusu do normy i najpierw stoją w poczekalni, potem wchodzą do normy użytkowej, a potem z tej normy użytkowej wchodzą do wzorcowej. I jedne wchodzą, a inne nie wchodzą. I te, które weszły, o których pewnie państwo nie myślą, że kiedykolwiek były niepoprawne, to na przykład forma profesorowie, która kiedyś była uważana za gorszą niż profesorzy, no chociażby. Albo forma oba, obie i dzisiaj obydwie, obydwa. I kiedyś tylko pierwsza z tych par była uznawana za poprawną, natomiast dzisiaj obie są równorzędne. I takich przykładów jest bardzo dużo. Chociażby feminatywy. Dzisiaj uważamy, że feminatywy, że mamy prawo do używania tych feminatywów. Powszechnie to czujemy, wiemy w związku z tym w dyskursie publicznym ten temat wraca. Feminatywy kiedyś, na przykład psycholożka, politolożka, były uważane za niepoprawne. Dzisiaj nie mówi się o ich niepoprawności. Raczej to, czy ktoś stosuje taką formę, jest manifestacją jego stosunku do języka, do rzeczywistości. A jeszcze może jakieś inne przykłady, takie też bardzo spektakularne. Pamiętam, kiedy ja byłam młodą osobą, taką całkiem, czuję się nadal młoda oczywiście, ale kiedy byłam całkiem młoda, tak jak pani redaktor, a może jeszcze trochę wcześniej, to forma tą książkę była formą niedopuszczalną. Czyli poproszę tą książkę byłoby przejawem rażącego naruszenia poprawności językowej, a dzisiaj tą książkę należy już do normy użytkowej. Czyli jeżeli chcemy się wypowiadać przyzwoicie, w sytuacji swobodnej, jak najbardziej tą książkę może być. E-mail, mail, mail, pisane przez J. Wszystkie te formy są poprawne, ale nadal forma e-mail jest taką formą najbardziej oficjalną, która nikogo nie powinna urazić, ale też coraz rzadziej spotykaną. I chyba jeszcze w kolejce do poprawności, bardzo często używana forma w każdym bądź razie, to jest kontaminacja, połączenie dwóch frazeologizmów w każdym razie i bądź co bądź. Nadal ta forma nie jest poprawna, to połączenie, czyli w każdym bądź razie, ale obserwujemy ekspansję, dużą ekspansję tej formy i niektórzy chcą bronić jej jak niepodległości, że jest to forma poprawna. Ona jest niezgodna z kryterium oceny logiczności struktur wyrazowych, czyli to jest forma taka nielogiczna wewnętrznie, ale nie będzie to ważne, jeśli użytkownicy języka bardzo długo będą starali się używać tej formy i ona może wejść w przyszłości do normy użytkowej, jak sądzę. A bardzo blisko do wejścia do normy użytkowej jest forma typu słyszycie państwo. Czyli niektórzy nawet uważają, że to już jest normatywne, że skoro mówią tak osoby wykształcone w sytuacjach oficjalnych, nawet niekiedy, i w różnych nieoficjalnych, to znaczy, że już ta forma jest akceptowana. Należy zwrócić uwagę, że ona jest niezgodna z taką logicznością, z logiką gramatyki, bo czy ktokolwiek chciałby powiedzieć słyszysz pani, prawda? Słyszysz pani? Z całą pewnością nie, a to jest sytuacja analogiczna. Ta forma grzecznościowa wymaga czasownika w trzeciej osobie, a coraz częściej, czy właściwie coraz rzadziej słyszymy jak słyszą państwo, słyszymy jak słyszycie państwo. Ma to konsekwencje pragmatyczne, zbliża do odbiorcy, sprawia wrażenie takiego właśnie obniżenia stopnia oficjalności, ale nie jest to forma nadal w normie. Więc to może tyle wystarczy.
Dzisiaj, jak już wspomniałam, obchodzimy dzień bez przekleństw. Wulgaryzmy stały się już częścią słownictwa, jednak powszechnie uznawane są za niestosowne. Jaką funkcję pełnią, do czego są używane w komunikacji?
No właśnie, używa pani redaktor określenia przekleństwo i bardzo słusznie, dlatego że spotykamy się w sytuacji komunikacji języka ogólnego, prawda, w którym słowo przekleństwo, nierozumiane terminologicznie, ma dwa znaczenia. Takie, które jest terminologiczne, czyli kiedy mówimy o przekleństwie jako o takiej wypowiedzi, którą w takim akcie mowy, którą nadawca czaruje rzeczywistość, którą on odwołując się do mocy słowa, tak performatywnie tę rzeczywistość stwarza, najczęściej bardzo jakąś negatywną. To jest przekląć kogoś tutaj, to jest życzyć komuś czegoś złego, traktując tę wypowiedź jako narzędzie uczynienia tego złego, prawda? Czyli na psa urok, prawda? A niech cię dunder świśnie. To tak żartobliwie, ale właśnie to są przekleństwa. Natomiast pani redaktor używa słowa przekleństwa w znaczeniu wulgaryzmy. I ten dzień bez przekleństw to nie jest dzień bez rzucania uroków, tylko to ma być dzień bez wulgaryzmów, prawda? I wulgaryzm, a zatem i potocznie przekleństwo, jako takie sformułowanie, które uznawane jest za nieobyczajne, obraźliwe, naruszające zasady kultury języka, niepoprawność, bo wulgaryzmów nie traktujemy jako takich jednostek, które oceniamy w kategorii poprawne, niepoprawne, tylko oceniamy je w kategoriach etyczne, nieetyczne, ładne, brzydkie. Właśnie raczej brzydkie niż ładne, raczej nieetyczne niż etyczne, ale mówię raczej, dlatego że z kategorią wulgaryzmów ściśle wiąże się kwestia grzeczności językowej, a grzeczność językowa jest to zbiór pewnych reguł, które sprawiają, że nam się dobrze żyje w społeczeństwie i mogą być tak rozpisane te reguły, że używanie wulgaryzmów nie będzie traktowane jako naruszenie reguł grzeczności. I muszę to zaznaczyć, chociaż wiem, że rozpisanie dnia bez przekleństw, czyli dnia bez wulgaryzmów, jest związane z myśleniem o grzeczności w takim bardziej tradycyjnym rozumieniu, a nie grzeczności ludzi młodych, którzy też chcą być grzeczni, ale w ramach tej grzeczności dopuszczają używanie wulgaryzmów. Może to jest obrazoburcze, co mówię, ale tak właśnie jest. Czyli można używać wulgaryzmów w niektórych rejestrach grzeczności. Nie będzie to przejawem braku grzeczności, tylko to będzie przejawem grzeczności. Natomiast trzeba też brać pod uwagę to, że kiedy spotykają się pokolenia, to ludzie mają względem siebie pewne obowiązki. I młodzi ludzie, zastając na świecie pewien ryt grzecznościowy, powinni w ramach tego rytu się jakoś też umieć zmieścić. To jest też umiejętność przestawiania się z różnych w różnych sytuacjach komunikacyjnych, prawda? To jest taka umiejętność, którą każdy wykształcony człowiek powinien mieć. Czyli wracając do pani pytania, gdybym mogła powiedzieć, jaką one funkcję pełnią, te przekleństwa, które są wulgaryzmami. One przede wszystkim służą ekspresji. Przede wszystkim służą ekspresji emocji. Wtórnie oczywiście służą też nakłanianiu. Służą nawiązaniu kontaktu. Także służą zerwaniu kontaktu. Ale taką podstawą tego wszystkiego jest to, że one zawierają w sobie silny ładunek emocjonalny. To jest podstawowa sprawa.
Czy w takim razie możemy zastąpić wulgaryzmy w taki oto sposób, żeby nie tracić ekspresji wypowiedzi?
Niektórzy uważają, że się nie da. Słyszałam takie wypowiedzi. Nie da się. No i wtedy mi się przypomina to, jak mówi fachowiec, nie da się pani. Ale można. Oczywiście można, bo a nawet nie ma czasem wyjścia. Każda osoba, która chce się zachować stosownie w różnych sytuacjach, no musi tę ekspresję umieć wyrazić inaczej. I można używać eufemizmów, czyli takich łagodzących sformułowań, które mają duży ładunek emocjonalny w sobie, nie łamiąc tabu, można tę ekspresję za ich pomocą wypowiedzieć. A więc jak powiemy, a niech to, na litość boską, co za bałagan, no to zamiast tych wulgaryzmów, które tu się powinny znaleźć, ja nie będę ich wypowiadała, ponieważ ja się mieszczę w ramach tej grzeczności tradycyjnej, jak również sytuacja temu sprzyja, żebyśmy taką grzeczność właśnie tutaj kultywowały. Oprócz eufemizmów, intensyfikatory, to są takie, mówi się głównie o przymiotnikach i przysłówkach, które mają taką moc intensyfikowania naszego odbioru i oddawania naszych intensywnych odczuć, naszych wyrazistych poglądów, jak chociażby używamy przysłówka jak skrajnie, czy przymiotnika irytujące, niewiarygodnie, nierozsądne, kompromitująco, to są to też przecież sposoby na wyrażenie emocji, czyli bardzo duża część naszego słownika to są słowa nacechowane emocjonalnie i one przecież taką ekspresywną funkcję też pełnią. Metafory, które też są bardzo nacechowane emocjonalnie. Ironia, sarkazm, wreszcie jakieś pozawerbalne, wokaliczne albo mimiczne sposoby wyrażania, albo szerzej gestyczne sposoby wyrażania stosunku do tego, o czym mówimy, też mogą zastępować wulgaryzmy.
Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym poprosić panią profesor o radę dla każdego z nas, jak możemy zadbać o własną kulturę języka.
Bierzemy szpadel, tak. Jak kultura, to oczywiście szpadel, prawda? No bo, czyli uprawa roli. No jak zadbać? Przede wszystkim myślę, że to są pewne działania, jakie możemy podjąć, ale najpierw to jest przyjęcie pewnej postawy zarówno wobec języka, jak i postawy wobec innych ludzi. Ta postawa wobec języka to jest postawa staranności, postawa przekonania, że język jest wartością, a postawa względem innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy korygują nasze wypowiedzi, to jest postawa, jak to nazwać, to jest postawa otwartości, no takiej otwartości na krytykę, prawda? Na to, że my chcemy się czegoś nauczyć i nie czujemy, że to jest krytykowanie nas, ale że to jest krytykowanie, czy właściwie zwracanie uwagi na błędy językowe, które my popełniamy, na jakieś odstępstwa od zasad kultury innego rodzaju, aniżeli błędy będące naruszeniem poprawności językowej także. Powinniśmy dużo czytać teksty wartościowe, dziennikarskie wartościowe, reportaże, felietony, takie, w którym samo słowo jest istotne. Czytać dobre tłumaczenia literatury obcej i dobre pozycje książkowe nasze, rodzime. I to najlepiej, aby to były różne stylistycznie teksty z różnych dziedzin. Poza tym myślę, że takim ważnym sposobem na poprawę języka jest czytanie swoich tekstów, tego co my piszemy, albo słuchanie tego co my mówimy, jeżeli się nagrywamy, i korygowanie siebie samego. Myślę, że tyle na początek wystarczy.
Dzisiaj dowiedzieliśmy się więcej o pojęciu kultury języka oraz o momentach naszej codzienności, w których obnaża się ona najbardziej. W naszym studiu miałam przyjemność gościć profesor Danutę Kępę-Figurę, językoznawczynią i mediolingwistkę z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.